Mój poprzedni vlog, czyli ten o trudnościach z zachodzeniem w ciąży, spotkał się z niesamowitym odbiorem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się podzielili swoimi historiami w komentarzach i wyrażali szacunek i empatię. To było bardzo budujące. Cieszę się, że znalazły się osoby, którym on pomógł. Dlatego dziś, zgodnie z Waszą prośbą, opowiem o tym, jak wygląda procedura in vitro z perspektywy pacjentki, czyli mojej. Jestem dzisiaj w nowym miejscu. To jest pokój, który będzie pokojem dla dziecka. Wyremontowałam go niedawno. Mam taki ładny niebieski kolor na ścianie, więc pomyślałam, że się podzielę tym kolorem. I cieszę się, że tego dziecka się teraz szczęśliwie spodziewam. Jestem właśnie w 6. miesiącu ciąży i ta ciąża jest efektem procedury in vitro. Pod poprzednim moim vlogiem pytaliście, dlaczego nie wspomniałam w nim o naprotechnologii, która też może być metodą wspomagania zachodzenia w ciąży. Nie wspomniałam z prostego powodu. Nie mam z tym zupełnie żadnego doświadczenia. Nie staram się opowiadać o całym świecie, tylko o tym, z czym miałam styczność i z czym się spotkałam. Więc jakby po lekturze Waszych komentarzy poczytałam trochę o tym, czym naprotechnologia jest. I o tym możecie się dowiedzieć m.in. z Wikipedii. Link do tego artykułu zamieszczam w opisie. Zamieszczam też link do artykułu, który porównuje skuteczność metody naprotechnologii do metody in vitro. Uważam, że bardzo ciekawe zestawienie, pokazujące również koszty. Koszty poniesione przez państwo, przeznaczone na te dwie metody. No i wreszcie taka najważniejsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jeśli mowa jeszcze przez chwilę o naprotechnologii, to niektórzy z Was pisali, że to jest metoda alternatywna, czyli jakby porównują ją do in vitro. Natomiast z tego, co się dowiedziałam, naprotechnologia zupełnie nie zajmuje się leczeniem niepłodności męskiej. Więc no, nie za bardzo można te metody porównać. Jeżeli ktoś z Was skorzystał z takiej metody leczenia i zaszedł szczęśliwie w ciążę i ma dzieci, to wspaniale. Natomiast no, nie należy tego porównywać, bo to nie jest do końca to samo. Ale teraz wracając już do in vitro. Z procedurą in vitro jest tak, że jeśli już się na nią zdecydujecie, to nie można tak po prostu sobie przyjść do kliniki leczenia niepłodności i powiedzieć: dzień dobry, poproszę jedno in vitro. Trzeba do tej procedury zostać zakwalifikowanym przez lekarza. Wymaga to między innymi minimum roku leczenia niepłodności innymi metodami, które są mniej inwazyjne. No i w moim przypadku tak było. Proces leczenia niepłodności u mnie wyglądał tak, że po kilku latach starań w sposób naturalny zgłosiliśmy się z mężem, wtedy jeszcze nie mężem, tylko partnerem, do lekarza i przez kilka następnych miesięcy lekarz prowadził tak zwany monitoring cyklu. To oznacza, że odwiedzałam lekarza raz w miesiącu, mniej więcej w okolicach przed owulacją. I w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że w ciągu najbliższych kilku dni owulacja nastąpi, dostawałam od lekarza zastrzyk, który miał tę owulację wywołać w odpowiednim momencie. I po otrzymaniu tego zastrzyku lekarz mówił: proszę teraz odbyć stosunek z mężem maksymalnie 2 razy, ale minimum raz. Okazuje się, że to nie jest wcale tak, że im więcej, tym lepiej, bo po pewnym czasie po prostu plemniki stają się zmęczone. No i trochę to odbiera takiego romantyzmu, jeśli chodzi o uprawianie miłości w związku. No ale wtedy już są trochę inne cele, prawda? Raczej podchodzimy do tego już jako do procesu. My z mężem na szczęście mamy poczucie humoru i dystans, więc robiliśmy sobie z tego po prostu jaja. No ale tak to właśnie wyglądało. Jest robota do zrobienia, więc działamy. No i takich prób mieliśmy kilka. Nie pamiętam już teraz ile, ale przynajmniej przez pół roku to trwało. No i żadna z tych prób nie zakończyła się niestety zapłodnieniem. Więc przeszliśmy do kolejnego etapu, którym była inseminacja. Inseminacja to taka procedura, w której w odpowiednim dniu cyklu, czyli również najczęściej po wywołanej zastrzykiem owulacji, czyli pęknięciu tego pęcherzyka zawierającego komórkę jajową, lekarz specjalnym cewnikiem wprowadza nasienie partnera bezpośrednio do macicy podczas takiego krótkiego, niestety niezbyt przyjemnego zabiegu. Ten zabieg właściwie przypomina badanie cytologiczne, więc jeżeli przechodzicie przez takie badania regularnie, a mam nadzieję, że tak, no to jest Wam znany przebieg takiej wizyty. To oznacza, że w tym samym dniu Wasz partner oddaje to nasienie w laboratorium, które jest badane i w pewien sposób oczyszczane po to, żeby wybrać tych najlepszych chłopaków, które nadają się do zapłodnienia. No i tak mniej więcej po godzinie, po dwóch następuje zabieg inseminacji. Trochę mi tu stuka sąsiad, bo właśnie trwa u niego remont, ale może uda nam się to zignorować. No i w procesie takiej inseminacji szansa jest większa na doprowadzenie do zapłodnienia niż przy naturalnej próbie, ale ten procent szans albo skuteczności zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od wieku. I w moim przypadku wtedy ta szansa wynosiła około 15%. I to jest... No dosyć dołujące, bo już człowiek wie, że wykonuje jakiś wysiłek, że to nie jest takie odzwykłe, co będzie, to będzie, tylko tu już jest poważna procedura zaangażowana, a lekarz mówi, no ale wie pani, ma pani tylko 15% szans na zajście w ciążę. No ale trudno, to jest zawsze więcej niż nic, więc trzeba próbować. W dniu zabiegu, czyli również w dniu, gdy partner oddaje nasienie, powinno upłynąć od 3 do 5 dni wstrzemięźliwości seksualnej, co oznacza, tak się domyślam, że po 3 lub 5 dniach od poprzedniego stosunku plemniki są w najlepszej formie, czyli są nie za stare, nie za młode. Dlatego, kiedy przygotowywaliśmy się do takiego zabiegu, też musieliśmy zawsze policzyć, ile dni wcześniej musimy również zadziałać, żeby potem to było dobrze wymierzone. Lekarze w Polsce rekomendują, aby takich zabiegów inseminacji przejść 6. Jeżeli po 6 próbach się nie udaje, no to wtedy kierują do procedury in vitro. Mój lekarz stwierdził, że wystarczył nam 4 i nie ma się co dalej męczyć, bo jeżeli to nie zadziałało, to prawdopodobnie te dwie kolejne już też nie zadziałają, a tutaj nie ma czasu, bo przecież mój zegar biologiczny tyka, więc od razu zakwalifikował nas do metody in vitro. I ona już jest bardziej skomplikowana. Te poprzednie dwie metody, czyli monitoring i stymulacja owulacji, a potem inseminację, mogliśmy stosować co miesiąc. To się wydaje często, ale kiedy człowiek się stara o zajście w ciążę i okazuje się, że po raz kolejny to się nie udało, to ta świadomość, że trzeba czekać aż kolejne tam 2 w sumie tygodnie, no bo tyle mija od takiej pewnej informacji, że wiemy, że ta poprzednia próba nie wyszła, to jest bardzo długo. Więc sama ta perspektywa, że o matko, dopiero za miesiąc możemy spróbować jeszcze raz, no bo tak działa nasza biologia, znowu jest dosyć zniechęcająca. W przypadku procedury in vitro jest jeszcze trudniej, dlatego że samo przygotowanie do tej procedury trwa dłużej. Ale po kolei, co to w ogóle jest? In vitro to jest zapłodnienie poza organizmem żywym. Czyli należy najpierw od kobiety pobrać komórki jajowe, od mężczyzny nasienie i dokonać zapłodnienia in vitro, czyli w szkle. Po kilku dniach, jeżeli dojdzie faktycznie do połączenia komórek i zaczynają rozwijać się zarodki, dokonuje się przeniesienia zarodka jednego lub dwóch do organizmu kobiety. I to jest tak w bardzo dużym uproszczeniu. A teraz po kolei, jakie są potrzebne do tego kroki. Cały proces trzeba zacząć w odpowiednim momencie trwania cyklu i oczywiście ten moment wskazuje lekarz. Zaczyna się od tego, że kobieta przez 3 tygodnie łyka tabletki antykoncepcyjne. Wydaje się to trochę bez sensu, no bo niby nam chodzi o coś kompletnie odwrotnego. Tymczasem ma to sens jednak, dlatego że one są potrzebne do tego, żeby wyhamować te wszystkie naturalne procesy, które normalnie zachodzą w organizmie kobiety co miesiąc, po to, żeby ten cały układ rozrodczy się trochę tak wyciszył i zamknął. I potem, kiedy się te tabletki odstawi, to te procesy jakby wzmagają jeszcze bardziej swoje działanie, więc późniejszy efekt jest lepszy. Potem przez 2 tygodnie bierze się raz dziennie zastrzyk. Zastrzyk kobieta robi sobie sama, to znaczy może robić sama. Mnie na początku robił mąż, bo uznaliśmy, że to jest taki sposób, żeby go zaangażować, ale był taki moment, kiedy ja musiałam na kilka dni wyjechać bez niego, no więc pomyślałam, że no i tak będę chyba musiała zrobić sobie sama, więc spróbuję sama. I kiedy sama robiłam sobie zastrzyki, okazało się, że mnie to mniej boli, bo mam nad tym kontrolę. Chociaż sam zastrzyk nie jest zbyt przyjemny, bo ten lek, który jest w strzykawce, jest taki bardzo szczypiący. Więc no nie jest to coś, na co czekałam co wieczór, tylko wiedziałam, że okej, trudno, trzeba przez to przejść i koniec. Przez pierwsze 7 dni brałam tak jakby całą porcję, jedną całą strzykawkę, a przez kolejne 7 po pół. Więc już to pół to było trochę lepiej. No i taka zadowolona, idę potem do lekarza i mówię, o fajnie, już minęły te 2 tygodnie tych nieprzyjemnych zastrzyków. A lekarz mówi, no to teraz przez 3 tygodnie 3 zastrzyki dziennie. Fantastycznie. W tym ten jeden bolesny. Ale do tego naprawdę można się przyzwyczaić, można nabrać wprawy. Jest to do przeżycia. O, jeszcze ciekawe a propos tych zastrzyków jest to, że trzeba te leki przechowywać w lodówce. Więc no, robi się zastrzyki takimi zimnymi strzykawkami i zimny lek się wstrzykuje sobie pod skórę brzucha. To też jest mało przyjemne, ale jest to bardziej uciążliwe, dlatego że no właśnie, zdarzyło mi się wyjechać podczas trwania tych 5 tygodni zastrzykowych. No i kiedy nocowałam w hotelu, to musiałam poprosić o pokój, w którym jest lodówka. Przewożenie tych leków też jest kłopotliwe, no bo trzeba mieć taką torbę termiczną i w ogóle dbać o to, żeby te leki nie zostały wystudzone czy ocieplone. Tak samo, kiedy się je kupuje w aptece, to właściwie jak najprędzej trzeba biec do domu, żeby je schować do lodówki. Więc no, jest tutaj dużo dyscypliny wymaganej, żeby to wszystko zostało przeprowadzone tak, jak należy. I teraz zwróćcie uwagę, cały czas do tej pory jest zaangażowanie kobiety. Mężczyzna właściwie nie musi robić nic na tym etapie. Po tych 5 tygodniach wizyty u lekarza, takie monitorujące rozwój pęcherzyków, bo to wszystko jest po to, żeby wyhodować jak najwięcej pęcherzyków w jajnikach, w których potencjalnie będą komórki jajowe. Te wizyty odbywają się co 2 dni, ponieważ pęcherzyki potrafią dosyć dużo urosnąć nawet w 1 dobę, więc trzeba wiedzieć dokładnie, kiedy wykonać zabieg pobrania komórek jajowych z tych pęcherzyków. One muszą być odpowiednio dojrzałe. I liczba tych pęcherzyków może być różna. Ja przeszłam przez procedurę in vitro 3 razy i za każdym razem miałam różną liczbę tych pęcherzyków. W takim naturalnym cyklu miesiączkowym każda kobieta produkuje zazwyczaj 1 pęcherzyk, w którym jest 1 komórka. W 1 miesiącu produkuje go zwykle 1 jajnik, a w kolejnym następny. I one tak działają naprzemiennie. Dlatego większość ciąż jest pojedynczych. I teraz, jeżeli wszystko jest jak trzeba, wszystkie wyniki badań są w porządku, wyhodowałam tych pęcherzyków dużo, za 3 razem udało mi się naprawdę sporo, znaczy udało mi się, to się dzieje samo, nie mam na to wpływu. W 1 jajniku miałam ich 5, a w 2 6, czyli łącznie 11. I teraz, co to są te pęcherzyki? Myślicie sobie, a to takie tam ziarenka maku. No niestety nie. 1 dojrzały pęcherzyk ma średnicę 2 cm. Więc jeżeli takich 2-centymetrowych kuleczek macie w 1 jajniku 5, a w 2 6, to może być kłopotliwe, bo to naprawdę boli. Są kobiety, które normalną, naturalną owulację przeżywają w bólu i też kiedyś to odczuwałam, czyli z 1 pęcherzykiem w 1 jajniku. A ja takich miałam 11. Więc jak już ta procedura, ten etap przynajmniej dochodzi do końca, to już człowiek się nie może doczekać, żeby to ze mnie wyjęli. No i wtedy właśnie następuje zabieg, który nazywa się punkcją, czyli pobranie komórek jajowych z tych pęcherzyków. To się odbywa w znieczuleniu ogólnym, co oznacza, że dożylnie dostaję najpierw lek przeciwbólowy, a potem właśnie coś takiego, co mnie usypia. Nie wiem, jak to się nazywa. No i ten zabieg przeprowadzany jest właśnie, kiedy ja śpię. Na początku bałam się tego, dlatego że nigdy wcześniej nie miałam znieczulenia ogólnego i nie wiedziałam nawet, jakie to jest uczucie i jak to wszystko wygląda. Oczywiście do tego zabiegu trzeba być też na czczo. Więc odpowiednio wcześniej idzie się na konsultację do anestezjologa, który oczywiście bada, pyta, czy wszystko jest w porządku i sprawdza, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby przez takie znieczulenie przejść. No i za pierwszym razem zapytałam tej pani doktor, czego mam się spodziewać, bo zupełnie nie wiem. A ona mówi, no wie pani, to jest takie uczucie trochę, jakby się pani napiła takiego dobrego drinka i się robi tak przyjemnie i tak ciepło. Nic mi to nie pomogło, dlatego że ja nigdy nie piłam dobrego drinka i nigdy nie byłam pijana, bo ja nie piję alkoholu. Więc no nie za bardzo mogłam sobie wyobrazić to uczucie. No ale powiedziała, że to jest tak, jak po prostu się tak zasypia i już się robi tak przyjemnie i tak błogo. No dobra, trochę to dla mnie dziwne się wydawało, że przechodzę tutaj przez bardzo ważny, stresujący zabieg i mam się czuć błogo. Ale okej, zobaczmy. I teraz jak wygląda sam zabieg. Do kliniki przyjeżdża się rano na czczo. To jest dla mnie duży problem, powiem wam, bo ja nie potrafię wyjść z domu bez śniadania. Ja muszę coś zjeść. Bardzo dużo piję też wody, więc jeżeli mi zabraniają pić wodę, to oczywiście jeszcze bardziej mi się chce pić tę wodę. No ale okej, da się to przeżyć. No i przechodzimy na ten zabieg właściwie jak na wizytę ginekologiczną, czyli siada się na tym ginekologicznym fotelu, który jest obniżany tak, żeby można było się na nim położyć. Nogi oczywiście szeroko. Nogi są przypinane pasami. Okazuje się, że podczas tego zaśnięcia można w sobie mieć takie odruchy, żeby na przykład kopnąć lekarza. Zupełnie nieświadomie. Więc na wszelki wypadek przypinają. No więc tak, leżę z tymi nogami. Tutaj kino. W sali chyba z 4 czy 5 osób personelu medycznego. W ścianie naprzeciwko mnie takie okienko, które łączy dwa pomieszczenia. To drugie pomieszczenie to jest to laboratorium embriologiczne, do którego oddawane są komórki i potem z niego przekazywane są zarodki do zabiegu. No więc no, więcej ludzi niż zazwyczaj mnie ogląda w takiej pozycji. No i tak, w jednej ręce mam Venflon, drugą rękę jakoś tak kazali mi bokiem położyć, żeby nie przeszkadzała. No i tak sobie leżę, zestresowana oczywiście, i patrzę w sufit i czekam. No i lekarze mówią, że teraz mi podają ten lek przeciwbólowy, a teraz podają ten lek usypiający. No więc ja ciągle nie wiem, czego się spodziewać, więc tak leżę i patrzę w ten sufit i mówię, okej, zrelaksowałabym się, ale nie zamykam oczu, bo oni pomyślą, że już zasnęłam, no nie? Na pewno to tak działa. Więc mówię, okej, będę leżeć tak długo z otwartymi oczami, jak tylko dam radę. No i tak leżę. I potem już nawet nie wiem, w którym momencie zamknęłam te oczy i po czymś, co mi się wydawało jedną sekundą, budzą mnie i mówią, już po wszystkim, pani Arleno, proszę teraz podnieść pupę, przenieść się na łóżko obok, zawieziemy panią do sali rehabilitacyjnej. No i jakby tyle. Więc okazało się, że ten zabieg wcale nie jest taki zły. Bo ja nic nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, ile to trwa. Znaczy, wiem teraz już, ile to trwa, ale nie odczuwam tego przepływu czasu. To jest bardzo szybka sprawa. Zabieg trwa około 15, może 20 minut. I polega na tym, że lekarz przez pochwę wprowadza taką bardzo długą igłę, którą nakłuwa każdy pęcherzyk i z niego tak jakby wysysa tę komórkę jajową. Aha, ja tam sobie leżę na tej sali rehabilitacyjnej i odpoczywam. Nie pozwalają mi jeszcze jeść ani pić. Jak mi się chce pić, to pozwalają mi zrobić taki jeden mały łyczek tylko, żeby w gardle nie było sucho. Tu jestem cały czas przypięta jakimiś tam EKG czy innymi urządzeniami, więc sprawdzają, czy wszystko jest ok. Ciągle pytają, czy się dobrze czuję, czy mi się nie zbiera na wymioty i tak dalej. I wszystko jest w porządku. I ogólnie rzecz biorąc, leżę tak około 2 godziny. Nie pozwalają mi jeszcze wstać. Dopiero później powolutku, proszę zobaczyć, jak się pani czuje, ale u mnie naprawdę wszystko było w porządku. Nie miałam żadnych skutków ubocznych ani nic takiego. Ważne tylko, żeby nie zasypiać w tym czasie. Czyli po prostu sobie leżę i chilluję. Jest super. Jeżeli w sali nie ma nikogo innego albo jest bardzo mało osób, to może nawet przy mnie być mój mąż i sobie po prostu siedzimy, nie wiem, oglądaliśmy tam sobie jakieś stand-upy na Netflixie. I po 2 godzinach pozwalają mi się ubrać, nie wypuszczają mnie do domu, tylko właśnie nie wypuszczają pacjentki samej, tylko ona musi wrócić z kimś, po to, żeby na przykład nie siadać za kierownicą, więc przywozi mnie do domu mąż i ja już do końca dnia mam chill out w domu i leżę sobie w łóżku. W zasadzie potem już mnie nic nie boli, naprawdę czuję się dobrze. Po tych 2 godzinach też oni informują od razu, ile udało im się uzyskać dojrzałych komórek jajowych. Bo te pęcherzyki, kiedy chodzimy na wizyty do lekarza, na badanie USG, wyglądają po prostu jak takie czarne kulki i nie wiadomo, co jest w każdym z nich. Lekarz po ich wielkości może się domyślać, że aha, w tym pewnie jest dojrzała komórka, a w tym pewnie nie, bo na przykład jest za mały, ale tak naprawdę to jest cały czas działanie na ślepo. Więc dopiero w tym momencie okazuje się, ile wyhodowałam jajek, albo zniosłam raczej. No i teraz, tego samego dnia, podczas gdy ja tam, prawda, leżałam i robiłam kino wszystkim, mój mąż oddaje nasienie w laboratorium, które znowu jest oczyszczane i tak dalej. I tego samego dnia następuje zapłodnienie. Teraz mi trochę śmieciarka za oknem hałasuje, no ale trudno, może nie będzie tego słychać. Po 2 dniach od punkcji dostaję telefon z informacją, ile komórek się zapłodniło, czyli połączyło z plemnikami i stworzyło zarodki i czy te zarodki się poprawnie rozwijają. Jeżeli są maksymalnie 2, to transferu można dokonać w 3. dobie po zapłodnieniu. Jeżeli jest ich więcej niż 2, dokonuje się transferu 5. dnia, dlatego że do tego czasu można jeszcze zaobserwować, które z tych zarodków rozwijają się później prawidłowo i są takie no, największe, najbardziej rokujące. Ustawa o leczeniu niepłodności właśnie to między innymi reguluje, że można dokonać maksymalnie transferu 2 zarodków jednorazowo i dlatego też często w wyniku procedury in vitro rodzą się bliźniaki. Może się też zdarzyć tak, jak było w moim przypadku, że dokonano transferu 2 zarodków, ale jeden z nich się zagnieździł i przyjął i rozwija się dalej w ramach normalnej ciąży, a drugi nie, po prostu zniknął. I dlatego będę mieć 1 człowieka. I tu warto wspomnieć o czymś, o czym pisało bardzo wielu z Was pod poprzednim moim vlogiem, czyli co się dzieje z tymi niewykorzystanymi zarodkami. I zauważyłam, że tutaj panuje bardzo wiele mitów. No więc tak, po pierwsze, jeżeli uda nam się stworzyć więcej niż tyle zarodków, ile potrzebnych jest nam w tej chwili do tego jednorazowego transferu, czyli więcej niż 2, to pozostałe są mrożone. Mrozi się je przez okres maksymalnie 20 lat. Za to mrożenie co roku dokonuje się opłaty. Te zarodki są gotowe do użycia w każdej chwili. Można je po prostu rozmrozić i dokonać kolejnego transferu. Najstarszy chyba zarodek, taki przypadek znany na świecie, z którego urodziło się zdrowe dziecko, miał właśnie ponad 19 lat. Jeżeli para po jakimś czasie zdecyduje się na kolejną ciążę, to nie trzeba już przechodzić przez tą całą procedurę przygotowawczą, tylko dokonuje się samego transferu. Jeżeli para zdecyduje się, że nie chce z tych zarodków skorzystać w przyszłości, oddaje się je do adopcji prenatalnej, czyli przekazuje się je do banku komórek rozrodczych i zarodków i tym samym tak jakby zrzekamy się praw do nich, a także praw do informacji o nich. O tym jeszcze powiem więcej. Może się też zdarzyć, że po prostu minie te 20 lat i ta para nie wykorzystała tych zarodków w tym czasie i wtedy też te zarodki przekazuje się do adopcji prenatalnej. To oznacza, że każdy zarodek powstały w taki sposób może zostać wykorzystany do leczenia niepłodności albo u tej samej pary, albo u innej pary. Ustawa o leczeniu niepłodności zabrania niszczenia zarodków. To jest po prostu niezgodne z prawem i to się w Polsce nie dzieje. To był argument wielu z Was przeciwko procedurze in vitro, że przecież te zarodki się niszczy. Zarodków się w Polsce nie niszczy. I myślę, że wiele tych mitów właśnie wynika z tego, że my po prostu nie mamy wiedzy o tym, jak to wygląda, jak to może wyglądać, co jest dozwolone przez prawo, co jest niedozwolone. Dlatego w opisie pod tym filmem linkuję do całego tekstu tej ustawy, który możecie sobie śmiało poczytać i który zawiera jeszcze wiele innych ciekawostek, o których ja sama się dowiedziałam po lekturze tej ustawy. To jest informacja ogólnodostępna, żadna tajemna wiedza, a ja myślę, że wiedza to jest moc Więc warto wiedzę mieć, zanim się na jakiś temat wypowiemy. Jak wygląda sam transfer? To już jest bardzo szybki zabieg. Dosłownie trwa maksymalnie 5 minut i przypomina właśnie inseminację albo badanie cytologiczne. Czyli siadam na fotelu, muszę się rozkraczyć, czyli zrobić krakra i lekarz wprowadza wziernik, którego nie cierpię i nie wiem, czy jest jakakolwiek kobieta, która pała do niego szczególną miłością. No a potem przez taką specjalną rurkę wprowadza właśnie zarodki. Jeden lub dwa. Robi się to również pod obserwacją USG, czyli w tym czasie położna tutaj po podbrzuszu jeździ właśnie tym urządzeniem służącym do tego, żeby widzieć na monitorze, jak te zarodki tam w takich malutkich pęcherzykach płynu wpływają sobie do środka. To faktycznie jest widoczne. No i cóż, 3 minuty i po wszystkim. Potem jeszcze mam chwilę sobie poleżeć z nogami do góry, chociaż to tak naprawdę nie jest konieczne, ma raczej taki efekt psychologiczny, żeby się trochę uspokoić, wyciszyć i po prostu dać sobie czas na ochłonięcie po tym wszystkim. I można jechać do domu. A, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, jak się należy do tego zabiegu przygotować. Tu na szczęście przed transferem nie trzeba być na czczo. Uf, mogę zjeść normalne śniadanie. Ale warto mieć pełny pęcherz. Dlatego, że jeżeli w pęcherzu moczowym jest mocz, to macica przez USG, przez podbrzusze jest lepiej widoczna. I można to zrobić, jeżeli pęcherz moczowy jest pusty, ale zdecydowanie łatwiej się pracuje lekarzowi, jeżeli w pęcherzu mocz jest. No i tak, ja piję bardzo dużo wody, więc muszę często chodzić do łazienki. Klinika, do której jeżdżę się leczyć, jest daleko od mojego domu, więc najczęściej jest tak, że zanim wyjdę z domu, to robię siku i jak tam przyjadę na miejsce, to też już robię siku. No ale tym razem nie mogę, prawda? Bo muszę mieć pełny pęcherz. Więc tak, przyjechaliśmy na miejsce i ja mówię do mojego męża, że no, chce mi się siku, a wiem, że nie mogę, a przecież no, nie wyczymię, więc co mam teraz zrobić? I chodzę tak w kółko. No bo jak chodzę, to mam wrażenie, że chce mi się mniej. Nie wiem, czy to działa, może tylko na moją głowę to działa. Więc mój mąż mówi, wiesz co, to może idź do łazienki i spróbuj zrobić pół. A ja mówię, a to tak się da w ogóle? Spróbuj, zobaczysz, co mi szkodzi. Więc poszłam do łazienki, kucnęłam w pozycji na małysza i mówię, dobra, zobaczymy. Zaczęłam robić siku i tak jak czuję, że już trochę mi ulżyło, to tak spróbowałam zamknąć ten zawór. Tak powoli, powoli, powoli. I on się zamknął. Mówię, wow, to jest jednak możliwe, super. No tylko niestety po takim właśnie urwanym sikaniu nie ma takiego poczucia ulgi, jakie normalnie się czuję. Więc no nie do końca to ciśnienie zeszło, ale przynajmniej już wiedziałam, że mój pęcherz nie jest pełny. Więc nie jest tak źle, powinnam sobie dać radę. No i teraz tak, po jakimś tam czasie jestem proszona do gabinetu już na właściwy zabieg. Obok gabinetu zaraz jest łazienka, w której można się rozebrać, umyć jeszcze ewentualnie. Zakładam tę taką jednorazową spódniczkę. No i czuję, że zbiera mi się na dwójkę. I mówię, kurczę, nie jest dobrze. No więc wyjrzałam tak z tej łazienki i pytam położnej, czy może ja jednak mogę zrobić siku? Bo mówię, nie wiem, czy da się zrobić dwójkę bez jedynki. A ta położna mówi, absolutnie, żadnego sikania. Ja mówię, bo wie pani, chce mi się kupę i po prostu nie wiem, czy mi się to uda. A ona mówi, powodzenia. No więc znowu, nachyliłam się nad toaletą i okazuje się, że nie da się. Nie da się zrobić dwójki bez robienia jedynki, kiedy chce się jedno i drugie. Więc jak już czułam, że mi się zbiera, mówię, okej, dobra, trudno, nie robię. Po prostu nie robię. Idę na żywioł. I kiedy położyłam się na tym fotelu, przyszedł lekarz, przyszła położna, więc po prostu stwierdziłam, że muszę położyć karty na stół, bo inaczej będę się stresować cały czas. I mówię tak, panie doktorze, chce mi się siku, chce mi się kupę, jak pana tutaj obsikam albo gorzej, to proszę po prostu nie brać tego do siebie, okej? Okay? Ja nie mam nad tym kontroli. I ja to mówię specjalnie właśnie dlatego, że jak ja to powiem, to ja mam wrażenie, że ja tak już oczyszczam tę atmosferę, kawa na ławę i jakby jeżeli to się wydarzy, to trudno, ale ostrzegałam. A lekarz mówi, proszę pani, już nie takie rzeczy tu widzieliśmy, spokojnie. I to mi naprawdę pomogło. Więc dałam radę. Jak ten zabieg transferu się zakończył i ja z tymi nogami jeszcze leżałam chwilę w górze, no to położna mówi, no jeszcze niech pani poleży parę minut. Ja mówię, ale już mi się tak chce do toalety. No dobra, niech pani idzie. No i poszłam. I miałam takie poczucie, że o kurde, a może mi tam to wszystko wyleci. No przecież to nawet nie jest ta dziura. Więc to było zupełnie nieracjonalne myślenie. Wracając do prozy życia. Od tego dnia, czyli od dnia transferu, a więc albo jest to trzecia, albo piąta doba po zapłodnieniu, bierze się tabletki. I tych tabletek jest niestety dużo. W sumie się bierze leki 3 razy dziennie. Niektóre z nich są doustne, niektóre są dowcipne. Trzeba pamiętać o regularności i faktycznie ja po prostu wpisałam sobie do kalendarza 3 razy dziennie wydarzenie cykliczne z powiadomieniem, żeby na pewno tego nie przegapić. Łącznie to jest chyba 14 pigułek dziennie, więc jest tego niemało, ale to jest bardzo ważne, dlatego że to wspomaga jakby ten proces zachodzenia w ciąży. Dlatego że na tym etapie to jeszcze nie jest ciąża. W medycynie ciąża rozpoczyna się w momencie, gdy następuje zagnieżdżenie, czyli osadzenie się zarodka w macicy. Więc w momencie, jak one są wprowadzone, no to mają na to 9 dni, żeby się zagnieździć. No i w tym czasie nie wiem, po prostu nie wiem. Czekam. Aha, no i w ciągu tych 9 dni, kiedy czekamy na zagnieżdżenie się zarodka, zabronione jest wykonywanie jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. To znaczy, nie trzeba leżeć nieruchomo, no ale na przykład nie uprawia się wtedy sportu, nie należy biegać, skakać, nosić ciężkich rzeczy i uprawiać seksu. Więc dopiero kiedy już ta informacja jest pewna, można wrócić do takiego normalnego trybu życia. Dopiero po 2 tygodniach robię badanie krwi na współczynnik, który nazywa się beta-HCG. I jeżeli ten współczynnik odpowiednio rośnie, tam są podane takie normy w zależności od tego, który tydzień ciąży się właśnie dzieje, no to nam wskazuje na to, czy jest ciąża, czy nie. Czy się zagnieździło, czy się nie zagnieździło. Potem te kolejne wizyty u lekarza, jeżeli zakładając, że ciąża się wydarzyła i ten współczynnik beta-HCG rośnie z kolejnymi badaniami krwi, no to chodzimy do lekarza co tydzień i tam on po prostu mierzy wielkość tego pęcherzyka płodowego, który ma w odpowiednim tempie rosnąć, sprawdza, czy endometrium, czyli ta wyściółka macicy też się pogrubia, bo to nam wskazuje na to, że ciąża się rozwija. Na tym etapie można już też poczuć pierwsze dolegliwości, czyli na przykład ból piersi albo jakieś nudności czy mdłości. No ja akurat tego nie miałam, ale jakby organizm zachowuje się tak, jakby ciąża już się odbywała. No i potem w zasadzie procedura jest taka sama jak w przypadku ciąży naturalnej, czyli częste wizyty, badania regularne i tak dalej. Z tą tylko różnicą, że jako kobieta jestem świadoma tego procesu i jego poszczególnych etapów od znacznie wcześniejszego momentu. Czyli w zasadzie od pierwszego dnia wiem, że jestem w ciąży. A wiele kobiet dowiaduje się o tym dopiero na przykład w 3 czy 4 miesiącu, więc im się ta ciąża wydaje trochę krótsza. Niektórzy mnie pytają na przykład, jak powiedziałam o ciąży mężowi. No nie musiałam o tym mówić, bo on jakby cały czas był częścią tego procesu. Albo pytają, w którym momencie właśnie się dowiedziałam i nastąpiła taka spontaniczna radość. W procedurze in vitro za bardzo nie ma takiego momentu, dlatego że znamy te wszystkie malutkie kroczki, te malutkie etapy, które przechodzimy i raczej tutaj jest inne podejście. Ja przynajmniej tak miałam, że myślałam sobie, no dobra, to się udało, ta jedna mała rzecz jest załatwiona, teraz zobaczmy, czy ta następna się uda. No i jeżeli pozwolimy sobie na taką właśnie spontaniczną radość i euforię w którymś momencie, chociaż też nie wiem, w którym to by miało być, no to za tydzień czy za 2 może się okazać, że no ale niestety kolejna rzecz już nie wyszła i nic z tego nie ma. Dla mnie chyba takim najbardziej wzruszającym momentem było, kiedy po raz pierwszy usłyszałam bicie serduszka na badaniu USG. Bo wtedy już no jest to namacalny jakiś dowód na to, że tam jest ten człowiek i on żyje i wszystko wskazuje na to, że będzie okej. Okay, chociaż też jeszcze może być różnie. Więc chyba wtedy, a to jest tak powiedzmy 12 tydzień, czyli koniec 3 miesiąca ciąży. Wracając jeszcze do samej procedury, jeżeli następują próby nieudane, A niestety każda próba to jest bardzo dużo czasu i też pieniędzy, o kosztach też za chwilę powiem, to lekarz może zasugerować skorzystanie z dawcy, czyli skorzystanie albo z komórki jajowej, albo z plemnika, albo z zarodka, który kupuje się tak jakby z banku komórek rozrodczych i zarodków. Warunkiem skorzystania z takiej metody jest właśnie sprawdzenie medyczne, które z partnerów jest niepłodne albo u którego jest bardzo małe prawdopodobieństwo doprowadzenia do ciąży naturalnej. Właśnie do takiego banku oddaje się te niewykorzystane przez parę zarodki. I teraz niezależnie od tego, czy skorzysta się z komórki jajowej, czy z nasienia, czy z zarodka z tego banku, to muszą być spełnione pewne kryteria. Bo na przykład ja sobie to wyobrażałam tak, że dostaje się taki katalog i w tym katalogu są zdjęcia przystojnych panów i pięknych pań i można sobie wybrać i tak powiedzieć, o, ten pan jest prawnikiem i ma taką kwadratową szczękę, to ja sobie jego wybiorę. A ta pani ma wysokie IQ, to ja sobie wezmę od niej komórkę jajową. No to tak nie działa. Dawcy są anonimowi dla biorców, więc tak naprawdę nie wiemy, nie znamy tożsamości tej osoby. Ta osoba też nie zna naszej tożsamości, ponieważ oddając komórki rozrodcze lub zarodki do takiego banku, podpisuje się dokumenty, w których tak jakby zrzekamy się prawa do informacji o tym, co się dalej dzieje. Więc tak naprawdę to się wszystko odbywa jakby w tajemnicy. Natomiast warunki, które muszą być spełnione, są następujące. Na przykład, jeżeli korzysta się z dawcy nasienia, to ten dawca musi mieć tę samą grupę krwi, co ojciec tego dziecka. Czyli przez ojca mam na myśli partnera albo męża, który będzie dziecko wychowywał i które prawnie będzie jego dzieckiem. Ale oprócz grupy krwi musi mieć ten sam kolor skóry, kolor włosów. Włosy muszą być tak samo proste lub kręcone, kolor oczu i wzrost. I przez to właśnie, to są tak zwane cechy fenotypowe. I przez to, że tak dużo podobieństw musi nastąpić, to dzieci urodzone nawet w wyniku procedury, w której skorzystano z banku komórek rozrodczych lub zarodków, są podobne do swoich rodziców. Dlatego, że no, tak działa polskie prawo. To też reguluje ta ustawa, do której linkuję Wam w opisie. Z tej ustawy możemy się dowiedzieć między innymi, tak trochę między wierszami, ale jednak, że w Polsce nie ma możliwości, żeby z banku nasienia skorzystała kobieta, która jest singlem. W Polsce do procedury in vitro mogą zostać dopuszczone tylko pary. Albo małżeństwa, albo związki partnerskie, ale musi to być kobieta i mężczyzna, którzy podpisują odpowiednie dokumenty i jakby prawnie staną się rodzicami tego dziecka. Inna ciekawostka jest taka, że w Polsce nie ma takiej instytucji jak surogatka, ponieważ w obliczu polskiego prawa kobieta, która fizycznie urodziła dziecko, obojętnie czy w sposób naturalny, czy przez cesarskie cięcie, jest jego matką. Niezależnie od tego, czy komórka jajowa, z której to dziecko zostało spłodzone, była jej czy nie. Czyli jakby sam fakt porodu określa matkę dziecka. W przypadku ojca jest inaczej. Ojciec jakby musi się zadeklarować, że to jest jego dziecko. To znaczy w przypadku małżeństwa jest to naturalne, w przypadku związku partnerskiego podpisuje się też odpowiednie dokumenty. I teraz ile to wszystko kosztuje? Ja nie umiem się wypowiedzieć na temat kosztu ogółem, dlatego że każda klinika też ma swój, powiedzmy, cennik. Więc ja mogę powiedzieć, ile ja za to wszystko zapłaciłam. Być może w waszych miastach albo u waszych lekarzy wygląda to trochę inaczej. Sama procedura in vitro kosztuje około 8 tysięcy złotych. Do tego można sobie dobrać kilka dodatkowych opcji, które nie są obowiązkowe. Na przykład są to takie opcje, które tak jakby jeszcze bardziej umożliwiają albo wspomagają zapłodnienie. Na przykład, nie wiem, wykorzystanie jakiegoś super mikroskopu i super powiększenia, żeby wybrać jeden plemnik, a nie tylko kilka. Bo to zapłodnienie in vitro też może się odbywać na dwa sposoby. Może być tak, że komórkę jajową tak jakby oblewa się nasieniem, w którym jest wyselekcjonowana grupa plemników, A może się to odbyć tak, jak często widzimy na zdjęciach stokowych, czyli że do komórki jajowej tak jakby wstrzykuje się jeden plemnik. No to ta opcja jest dodatkowa, tego się nie robi za każdym razem. Albo na przykład można skorzystać z takiej opcji, która się nazywa embryo glue. I to jest nałożenie takiego kleju na zarodek po to, żeby on się lepiej zagnieździł, kiedy już się go umieści w macicy. I jest też taka dodatkowa opcja, z której też można skorzystać nieobowiązkowo, że można jakby ten zarodek, tak jakby ja to tak rozumiem na mój chłopski rozum, jakby naciąć jego taką powłokę po to, żeby on w macicy później się tak jakby wykluł z tego pęcherzyka, który go otacza. No nie jestem lekarzem, jak widać, więc nie znam terminologii fachowej, ale mniej więcej tak to działa. Także są takie opcje dodatkowe i te na przykład, z których my korzystaliśmy, kosztowały też około 2000 zł. No na leki podczas tej całej procedury też się wydaje ponad 1000 zł, nawet jeżeli są refundowane, bo one nie są refundowane w całości. No i wszystkie wizyty łącznie, które do tego doprowadzają, też to może być koszt około 2000 zł. Więc powiedzmy w zaokrągleniu taka jedna cała procedura kosztuje około 13 tysięcy złotych. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Ja przeszłam przez takie trzy procedury, więc zapłaciłam trzy razy po 13 tysięcy złotych. No i pamiętam, że rozmawiałam o tym na przykład z mamą przez telefon. Mama mówi, matko jedyna, to jest tyle pieniędzy. Ja mówię, no mamo, ale nie zapłaciłabyś tyle, żeby mieć dziecko? Czy dziecko nie jest tyle warte? No i mama mówi, no jest. To jest bezcenne. W wielu miastach w Polsce można uzyskać dofinansowanie do tej procedury. Każda gmina decyduje o tym sama. Ma swój własny budżet na to. Ten program albo funkcjonuje, albo nie funkcjonuje. To bywa różnie. W Warszawie akurat taki program też jest. I w ramach takiego dofinansowania można uzyskać mniej więcej 6 tysięcy złotych od miasta. Czyli to nie jest tak, że wtedy ta procedura jest dla nas za darmo i miasto nam płaci za wszystko, tylko ono jakby dopłaca do tej procedury. Trzeba oczywiście spełnić określone warunki, to jeżeli się tym zainteresujecie i sprawdzicie w waszym mieście, jak to wygląda, to jest to na pewno dokładnie opisane. Między innymi para musi być w wieku między 20 a 40 lat i musi mieć udokumentowany przynajmniej rok leczenia niepłodności innymi metodami. Ale to tak jak mówię, jeżeli jesteście tym zainteresowani, wyszukajcie w waszej okolicy, prawdopodobnie znajdziecie gdzieś w okolicznym mieście taki program. Moje pierwsze dwie procedury in vitro niestety nie były udane. W pierwszej doszło do zapłodnienia i doszło do transferu i mój organizm zachowywał się tak, jakby był w ciąży, ale w pewnym momencie na jednej z wizyt USG lekarz skierował mnie na inne, bardziej specjalistyczne badanie, wtedy jeszcze nie wiedziałam po co, i okazało się na tym bardziej specjalistycznym badaniu, że mam tak zwane puste jajo płodowe. To oznacza, że pęcherzyk ciążowy rósł, ale w środku nie było zarodka i nie było płodu, chociaż na tym etapie ciąży już powinno tam to być. No i niestety wtedy kazał mi odstawić wszystkie leki i powiedzieć, że no musimy po prostu czekać, aż tutaj się wszystko samo oczyści. I wtedy właśnie doszło do poronienia. Był to najsmutniejszy tydzień w moim życiu, muszę przyznać. Ale wiedziałam przynajmniej już, jak wygląda ta procedura, więc ten drugi proces i ten trzeci już był pod tym względem łatwiejszy. W drugiej procedurze z kolei zarodki, które udało nam się uzyskać, przestały się w pewnym momencie rozwijać, więc nie można było dokonać transferu. Więc tak jakby ten etap ciąży w drugim przypadku mnie ominął. A jeszcze wracając do tego mojego pierwszego przypadku, kiedy właśnie byłam u tego drugiego lekarza i on mi zakomunikował, że no jest mu przykro, ale tutaj nic z tej ciąży nie będzie. No to wiadomo, zrobiło mi się od razu przykro, zaczęłam płakać i on mnie zapytał, która to jest moja próba in vitro. Ja mówię, że pierwsza, a on mówi, łe, proszę pani, ja mam pacjentkę, która urodziła dziecko dopiero za 13 razem. Tak jakby mnie to miało pocieszyć. Ale no z drugiej strony wiedziałam, że tak, po prostu trzeba dalej próbować. No jeżeli mi na tym zależy, to trzeba próbować. Zanim mogłam znowu spróbować kolejny raz, czyli zanim nastąpiło to poronienie, zanim jakby mój organizm wrócił do normalnej formy, do normalnego cyklu, potem trzeba sobie też dać miesiąc czy dwa czasu na taką regenerację, to kolejnej próby in vitro można dokonać dopiero po kilku miesiącach. Więc tak średnio, w zależności od tego, jak te próby przebiegają, można tak naprawdę dokonać dwóch prób rocznie. Więc ta kobieta, która zeszła w ciążę za 13 razem, musiała starać się przez ponad 6 lat. I za każdym razem przechodzi się przez to samo, czyli antykoncepcja, potem te zastrzyki, potem punkcja w znieczuleniu ogólnym, potem ten transfer, no i patrzymy, co się dzieje, czy się udało. I to wymaga ogromnych nakładów takiej siły wewnętrznej i samodyscypliny, bo tu nawet godzina czasami ma znaczenie, kiedy się wzięło zastrzyk, czy kiedy się wzięło tabletkę. I tego trzeba bardzo pilnować. I to jest po prostu nasza biologia. Więc tej naszej biologii naprawdę nie interesuje, co się u nas wtedy dzieje w pracy, albo czy mamy dobry humor, czy nie, albo czy jest sobota, czy jest niedziela. Ja na przykład niektóre z tych zabiegów miałam w weekendy, dlatego że no, trzeba go wykonać w konkretny dzień. Więc bywało, że w niedzielę musiałam jechać do kliniki i musiał przyjechać też lekarz i cały inny personel, który był potrzebny. No i trudno. I nie ma zmiłuj. I czasami to wypada w majówkę, a czasami w święta, a czasami właśnie po prostu w niedzielę i trudno. I trzeba walczyć. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co wam miałam do opowiedzenia na temat tej procedury, ale jeżeli o czymkolwiek zapomniałam, co dla was jest ważne, to zadawajcie pytania w komentarzach, a ja na te najczęstsze postaram się odpowiedzieć w przypiętym pierwszym komentarzu pod tym filmem. W ten sposób wszyscy będziemy po prostu mądrzejsi i będziemy wiedzieć dokładnie, na czym to polega i że no nie ma się czego bać, bo coraz więcej par z takiej procedury korzysta. Mam natomiast jeszcze jedną prośbę. Jeżeli wasz światopogląd wam nie pozwala na skorzystanie z takiej procedury albo po prostu macie jakieś silne emocje z tym związane, to ja to oczywiście rozumiem, ale bardzo proszę o uszanowanie tego, że każdy ma prawo do własnej decyzji i do skorzystania z tej procedury, jeżeli chce i się do niej kwalifikuje. Więc nie starajcie się innych przekonać do tego, że wasz światopogląd jest słuszniejszy. Po prostu, jeżeli nie chcecie skorzystać z takiej procedury, to nie korzystajcie, ale nie oceniajcie innych, którzy to robią. Dlatego, że są ludzie, dla których to jest jedyna szansa na to, żeby zostać rodzicami, albo po prostu dla nich wiara, czy kościół, czy inne kwestie właśnie życiowe i światopoglądowe nie mają po prostu takiego znaczenia jak dla was. Więc szanujmy się wszyscy wzajemnie i jakby starajmy się zrozumieć, że każdy ma prawo do własnych decyzji życiowych. Natomiast wszystkim niezmiennie życzę zdrowia, życzę, żeby wam się udało zrealizować wasze marzenia o posiadaniu dzieci, jeżeli takie macie. I po prostu róbcie wszystko, co w waszej mocy. Życzę wam dużo siły. A jakich słówek możemy się nauczyć przy tej okazji? Zapłodnienie in vitro to po angielsku IVF, czyli skrót, który rozwija się do in vitro fertilization. Dosłownie zapłodnienie w szkle. Słowo fertilization po brytyjsku zapiszemy przez S, a po amerykańsku przez Z. Natomiast odpowiednie komórki rozrodcze to komórka jajowa, to będzie egg, czyli po prostu tak samo jak jajko, a plemnik to sperm, czyli tak samo jak nasienie albo sperma. Tego samego słowa używa się, żeby mówić o jednym plemniku albo ogólnie o nasieniu. Dzięki, że dotarliście do tego momentu filmu i że w ogóle byliście zainteresowani tym tematem, bo to oznacza, że jest to kwestia ważna i żywa dla wielu z nas. Wydaje mi się, że powinniśmy o tym mówić więcej. Przede wszystkim w sposób też spokojny i oparty na wiedzy, a nie tylko na emocjach. Choć to trudno powstrzymać te emocje, kiedy chodzi o coś tak ważnego, jak pragnienie posiadania własnego dziecka. Życzę wszystkim, którzy to oglądają, zdrowia i siły, żeby spełniły się wasze marzenia. Moje się właśnie spełnia i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Na razie jest jak należy, więc też możecie mi życzyć zdrowia, jeżeli nie wiecie, co innego napisać w komentarzu. No i przepraszam, jeżeli przeszkadzało wam echo, ale jestem w pokoju, który jeszcze nie jest do końca wyposażony i stąd odbijanie się tego dźwięku od ścian. Mam nadzieję, że w tym pokoju już niedługo będzie się działo dużo więcej i będzie słychać nie tylko echo, ale i płacz, i krzyki. Może czasami będą to moje krzyki i mój płacz, ale cóż, takie jest życie. Dzięki, że ze mną jesteście i do następnego razu.